Naszym gościem w studiu w Katowicach jest profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, w Sejmie od wczoraj właściwie jest już taki cały duży pakiet ustaw, które nowelizują część zapisów ustaw sądowych. Jak pan ocenia te propozycje? Chyba tak myślę, powinien pan się cieszyć, no bo będą wydrukowane niektóre wyroki Trybunału, czego pan się osobiście też domagał.
Tak, to prawda, to jest krok w dobrym kierunku, ale cel przywrócenie rządów prawa w Polsce jest jeszcze przed nami.
To znaczy, jeśli dobrze rozumiem, to co zaproponował PiS pan ocenia pozytywnie, natomiast zdanie pana to trochę za mało, tak?
No to nie jest trochę. Tak jak nie można być trochę w ciąży, tak samo nie można istnieć w systemie prawnym, który trochę jest konstytucyjny, a trochę jest, czy bardzo trochę jest częścią ponad dwuletniej wojny hybrydowej, jaką prowadzi partia rządząca z wymiarem sprawiedliwości.
No bardzo mocne stwierdzenie. Wojna hybrydowa prawdziwe, wielu Polakom kojarzy się z czymś innym.
Nie ma nic tu mocnego. Smutne stwierdzenie jest.
To panie profesorze, co dzisiaj musiałby zrobić PiS, żeby no, pan uznał, że to jest kompromis? To jest to, co pan by chciał, żeby było to, czego pan się domaga?
Ja od PiS-u niczego nie oczekuję. Oczekuję od premiera ogłoszenia tych trzech wyroków.
No to jest w tych zapisach, w tych propozycjach.
I oczekuję również tego, tutaj musi być jakiś ruch po stronie prezydenta, do którego zachęcałem już dwoma pisami we wrześniu 15 roku. Wszyscy straciliśmy i czas, i miejsce Polski w Unii Europejskiej. Oczekuję tego, że prezydent zaprosi i odbierze ślubowanie od trzech sędziów konstytucyjnych ciągle czekających na ten akt, że sędziowie dublerzy złożą rezygnację, że rezygnację złoży również pani Przyłębska, która nie powiedziała prawdy o sobie, kiedy była wybierana do Trybunału Konstytucyjnego. Między innymi tego, że miała dwie fatalne, negatywne, dewastujące opinie sędziego wizytatora na temat swojego orzecznictwa w sądzie, a konstytucja wprost domaga się od sędziego konstytucyjnego wyróżniania się wiedzą prawniczą. I to, czego dokonała w tym okresie od grudnia 15 roku, pokazuje, że rzeczywiście daleko jej do wyróżniania się. Może tylko w przyszłości dobrze. Kiedyś, ale na pewno nie ma tej cechy, a to, co czyniła, kiedy została powołana w sposób oczywiście sprzeczny z konstytucją przez prezydenta, najpierw na nieistniejący urząd pełniącej obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a potem w sposób oczywiście sprzeczny z konstytucją na urząd prezesa Trybunału, wskazuje, że nie ma żadnych cech takich również, które dodatkowo są wymagane od prezesa Trybunału, aby kierować się tak wrażliwą, tak istotną dla ustroju państwa, dla przyszłości Polski i Polaków instytucji, jak Trybunał
Konstytucyjny. Tylko panie profesorze, to czego pan się domaga jest nierealne, dobrze wiemy. Niezależnie od tego, czy to byłby projekt PiS-u, czy jakiejkolwiek innej partii, po prostu żadna partia nie może się wycofać z tak głębokiej reformy, którą obiecywała przed wyborami. To czego pan się dzisiaj domaga, byłoby pójście już na tak duże ustępstwa, że myślę, że wyborcy jakiejkolwiek partii by na
proszę
to nie pozwolili.
Proszę mi przypomnieć choćby jedno zdanie z kampanii wyborczej, w którym zapowiadali wojnę hybrydową przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu.
Zapowiadali ja reformę sądownictwa zdania. Dogłębną.
Dogłębną, czyli zatopienie sądownictwa, tak? Nie udało się to partii rządzącej, jeżeli chodzi o sądownictwo w Polsce. Moje spotkania z sędziami w różnych miejscach w Polsce wskazują na tym, że będą stanowczo bronić niezależności sądów i swojej niezawisłości, godności swojego urzędu, bo godność urzędu sędziego jest wartością konstytucyjną. I wycofanie się z tego, co zostało zrobione, to dogłębna reforma aż do całkowitego zatopienia musi być zatrzymana, bo ona po prostu zatrzymuje w ogóle funkcjonowanie Polski. Tutaj nie ma po prostu innego wyjścia. Musimy wrócić do stanu używalności naszego sądownictwa i jego jako także niezwykle istotnego fragmentu prawa i sądownictwa europejskiego.
Panie profesorze.
Dzisiaj mam nadzieję, dzięki również temu, co się stało, że każdy rozumie już, że polski każdy sędzia jest sędzią także europejskim, tak samo jak sędzia portugalski, włoski, fiński czy szwedzki. To jest zupełnie oczywiste.
W tym kontekście spytam pana, czy te propozycje mogą zażegnać spór z Komisją Europejską? Jean-Claude Juncker, jak informuje korespondentka brukselska RMF-u, z sympatią patrzy na te propozycje.
To jest język dyplomatyczny, natomiast tak jak powiedziałem chyba w grudniu zeszłego roku, naszymi partnerami, ale my jednocześnie jesteśmy częścią tego, więc to również bezpośrednio nas dotyczy. W Unii Europejskiej nie są idioci. Wiedzą, jakie kapitalne znaczenie ma spójność prawa europejskiego, spójność wartości zapisanych w artykule drugim, więc oni nawet gdyby chcieli, to nie mogą się cofnąć, bo to by oznaczało koniec projektu, który się nazywa Unia Europejska, koniec projektu, który Europie ma trwale zapewnić pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. I to jest nawet pojęcie techniczne w ramach Unii Europejskiej. Jest to przestrzeń właśnie sprawiedliwości i bezpieczeństwa.
Nie mogą się cofnąć, pan powiedział, czyli ci politycy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że to być może wystarczy, żeby Komisja Europejska wycofała się z procedury artykułu 7, to nie do końca jest prawda, tak?
Tego ja nie wiem. Nie rozmawiałem z panem Junckerem.
Ale jak pan myśli, te propozycje no, są takie, że Komisja byłaby skłonna wycofać tę procedurę?
Jeżeli ten pierwszy krok został wykonany, a przed nami jeszcze bardzo wiele kroków, ale one muszą być podjęte w relatywnie krótkim okresie, dlatego że Polska musi znowu zacząć funkcjonować jako państwo unijne, bo to leży w naszym interesie. I tutaj nie ma od tego odstępstwa. Bez sądownictwa niezależnego i sędziów, których urzędy są szanowane i wyroki są wykonywane. No nie ma europejskiego, w ogóle współpracy europejskiej. Nie chcę zwykłych Polaków straszyć, że nie ma Schengen, czyli że nie ma wjazdu do Czech, na zachód, obojętnie gdzie, bez potrzeby jakiejkolwiek kontroli.
Ale z drugiej strony są obserwatorzy.
Nie ma tej wspólnoty.
Z drugiej strony są obserwatorzy, którzy mówią, że właśnie te propozycje i ta cała dzisiaj negocjacja z Komisją Europejską, a ona jest toczona od dłuższego czasu, no taka pozakulisowa oczywiście, doprowadzi do tego, że miejsce Polski w Unii będzie znacznie bardziej mocniejsze niż dzisiaj.
Panie redaktorze, to czy to miałoby oznaczać, że jacyś nominaci, nie wiadomo kto to jest, typy spod ciemnej morze gwiazdy tak naprawdę, delegowane do Krajowej Rady Sądownictwa, dalej tam będą, że jacyś dziwni ludkowie, wbrew stanowisku sędziów danego sądu okręgowego, czy danej apelacji, mianowani na prezesów sądów, i gotowi do tacy ci, jak były prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, do kwadratu gotowi przyjmować telefony od ministra. Milewski oczekiwał nie poleceń co do konkretnego wyroku, oczekiwał tego, że jakieś tam interesy inne sobie załatwi. Wszystko jednak by nie było. Okazało się, nie nadaje się na prezesa sądu okręgowego. Od dawna nie jest prezesem. Został karnie przesunięty do zupełnie innego sądu. Ci powołani przez ministra Ziobrę na prezesów sądów muszą być zweryfikowani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów danych okręgów. To jest początek drogi do powrotu Polski do Europy. I gdzie tu może być kompromis? Nie możemy jechać na autostradzie lewą stroną.
I jeszcze jedno pytanie na koniec. Co by pan doradzał pani Małgorzacie Gersdorf? Powinna zwołać posiedzenie KRS-u?
Wie pan, ani i ja nie sądzę, że miał więcej informacji niż pan, w jakich okolicznościach faktycznych ona w tej chwili funkcjonuje. Pamiętajmy, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego na mocy konstytucji jest również przewodniczącym Trybunału Stanu, więc Jest to najwyższy urząd sędziowski w Polsce. Myślę, jestem przekonany, że pani Gersdorf zbiera informacje, które są niezbędne do podjęcia przez nią niezwykle ważnych decyzji, ale jakie ma informacje, jakie jest otoczenie faktyczne tego wszystkiego, no to ja nie wiem.
Profesor Andrzej Rzepliński, musimy kończyć. Dziękuję panie profesorze. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.